Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia, siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękując Bogu za Jego cudowną łaskę, za wspaniały Boży pokój. Jak wiecie, miałem taką możliwość, mnie wszyscy może wiedzą, z braćmi, którzy byli u nas z Ukrainy, być w Niemczech. Wczoraj byliśmy u brata Tośka Wołka, u brata Kazimierza Poręby z Niemiec i ci bracia. Ich żony przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Chciałbym przekazać to, co mi prosił brat Grysza, kiedy prosił, no przekazywał taką informację, kiedy już żegnaliśmy się wczoraj. No powiedział, że bym przekazał, że jest bardzo szczęśliwy, że mógł w niedzielę być razem z nami, że mógł oglądać, odczuwać tak wspaniałe Boże błogosławieństwo, Bożą obecność, że tak czuł się wolny w Chrystusie Jezusie i mówię, że chciałby przekazać tą głęboką myśl, aby ona nas zmobilizowała jeszcze do głębszych modlitw, do głębszego szukania oblicza Bożego, do takiego całkowitego zanurzenia się w Bożej łasce, w Bożym pokoju, a skarbnica Bożych błogosławieństw, ona jest po prostu nieograniczona. Pan Bóg swojej łaski, swego pokoju, swego błogosławieństwa tak wiele ma, że jest w stanie wyposażyć, ubogacić każdego z nas i nigdy ona się nie kończy. Chwała Jemu za to. Dlatego, drodzy umiłowani, niech to nas wzmocni, posili, niech abyśmy jeszcze głębiej zagłębiali się w Boże Święte Niebiańskie Słowo. Chciałbym podzielić się taką myślą, dlatego że zawsze, kiedy organizujemy ewangelizację, kiedy świadczymy innym ludziom, jako ludzie oczekujemy na pewien owoc tej naszej pracy. Chcielibyśmy oglądać ludzi, którzy są zbawieni, ludzie, którzy oddają swoje życie dla Chrystusa, ludzie, którzy są uwalniani od różnych problemów. Bardzo często odwołujemy się i jest to rzeczywiście bardzo dobre, bo tak jest napisane. Apostoł Paweł, mówiąc o tej ewangelizacji, o tym zwiastowaniu, mówi taką ciekawą rzecz. Mówi, ja szczepiłem, Apolos polewał, ale Pan Bóg daje wzrost. I można zadać sobie pytanie, i zadałem sobie pytanie, czy ta trzecia część tych wypowiedzi Pawła dotycząca naszego potężnego Boga, który daje wzrost lub inaczej przyznaje się do tej naszej pracy, uświęca ją swoją obecnością, łaską, pokojem, czy my mamy na to jakiś wpływ, czy po prostu nie mamy żadnego? Czy to wszystko jest tylko i wyłącznie zależy od Pana Boga, czy też i my możemy coś uczynić, aby to zdanie, to stwierdzenie, że Bóg daje wzrost, abyśmy mogli być coraz częstszymi świadkami tego Bożego, świętego, cudownego działania. I kiedy zadałem sobie to pytanie nie tak dawno, kiedy miałem możliwość być w Zabrzu, gdzie były zgromadzone z naszych zborów grupy ludzi, którzy zajmują się, pragną ewangelizować, ewangelizują, gdzie ponad 100 osób brało udział w tych spotkaniach i właśnie między innymi, kiedy przygotowywałem się do tego, aby coś powiedzieć na temat ewangelizacji, zadałem sobie pytanie, czy rzeczywiście od nas nie jest to uzależnione? Czy mamy jakiś wpływ na to, aby ta trzecia część tej wypowiedzi Pawła, najbardziej błogosławiona, wspaniała, cudowna, ona przejawiała się coraz głębiej i mocniej w naszym życiu? I sięgnąłem do, myślę, najlepszej księgi, która może dać odpowiedź na to pytanie, a mianowicie Dzieje Apostolskie. Dlatego, że Dzieje Apostolskie właśnie pokazują tą właśnie głęboką, jeżeli mogę użyć tego słowa, współpracę. Pawła, który szczepił, Apolosa, który polewał, i żywego, świętego Boga, który to wszystko pieczętował swoją mocą, siłą, łaską zbawienia, napełniając siłą świętego Bożego Ducha. I może przeczytam kilka takich urywków Dziejów Apostolskich, które kończą się opisując pewne wydarzenia tym takim stwierdzeniem, że Bóg przydawał, że Bóg pomnażał tych, którzy mieli być zbawionymi, tych, którzy korzystali z łaski świętego Bożego zbawienia. I może pierwsze miejsce, które chciałbym przeczytać, jest to Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 42 do 47 wersetu. Bardzo dobrze nam to miejsce Pisma Świętego znane, ale sięgnijmy do tego, co przekazuje nam autor Dziejów Apostolskich. I rozpoczynamy od 42 wersetu. trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jaką komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie oczyszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Drodzy umiłowani, to jest coś wspaniałego. Te krótkie miejsce Pisma Świętego są podsumowane słowami, a Pan zaś pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ale kiedy sięgniemy do tego krótkiego opisu Pisma Świętego, to zauważymy trzy takie bardzo głębokie myśli. Można by było to ująć jednym stwierdzeniem. Pierwszy Kościół, apostołowie, zbór w Jerozolimie żył, prowadził życie święte. Zbór w Jerozolimie, pierwszy Kościół żył tą głęboką tęsknotą, pragnieniem osobistej, wspólnej społeczności z żywym, świętym Bogiem. Zbór w Jerozolimie był wypełniony bojaźnią pańską, która otwierała dla niego możliwości do korzystania z Bożych błogosławieństw. 42 werset mówi tak bardzo jednoznacznie: trwali w nauce apostolskiej. 43 mówi: ogarnięte dusze były bojaźnią pańską. 46 mówi: codziennie też jednomyślnie przychodzili na tą wspólną modlitwę i łamanie chleba. Czyli drodzy umiłowani, jeżeli pragniemy, aby w tym naszym życiu pracy ewangelizacyjnej oglądać tą Bożą pieczęć, jeżeli mogę tak określić, to Boże przyznanie się, to Boże ożywienie, to jest uzależnione też od mojej, waszej świętości lub inaczej, od mojego, waszego czystego, świętego życia przed obliczem najwyższego Boga. Od naszej bojaźni, czy Boża bojaźń, pańska bojaźń wypełnia moje serce, wypełnia twoje serce. Albowiem Boża bojaźń pańska ma to do siebie, że ona stoi na straży naszego życia i postępowania i nie pozwala nam wkraczać w te dziedziny życia, które nie podobają się naszemu żywemu, świętemu Bogu. Trzecie, co wspomniałem tutaj, jest bardzo wyraźnie: codziennie, też jednomyślnie, codziennie ta grono ludzi rozumiało, odczuwało w swoim życiu tą głęboką potrzebę być razem, być z Panem, doświadczać Jego łaski, cudownego Bożego pokoju. Możemy zadać sobie pytanie, czy jest ta tęsknota we mnie, czy czujemy tą potrzebę tego codziennej, osobistej, społecznej społeczności z żywym, świętym Bogiem. Jeżeli to pragnienie znajduje się w moim sercu, to znajdę czas na modlitwę, to znajdę czas na zamknięcie drzwi komory, nawiązuję do słów Pana Jezusa i przebywanie w boju modlitewnym przed obliczem najwyższego Boga. To tęsknota mego serca będzie prowadziła mnie do postu, przez który będę szukał oblicza żywego Pana. Odpowiedzią na czyste, święte życie, na bojaźń pańską, na tęsknotę przybywania w społeczności narodu Bożego, Bóg odpowiadał tym, że pomnażał liczbę tych, którzy mają być zbawieni. Chwała Panu Bogu. Znajdziemy pewne wskazówki, które Bóg nas do nich prowadzi. Otwórzmy sobie drugi przypadek, drugi opis, który znajdujemy w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale. I może przeczytamy sobie pierwsze 4 wersety 4 rozdziału. Jest to opis pewnego wydarzenia, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni, był tam człowiek chromy. My bardzo dokładnie znamy to wydarzenie. Piotr, patrząc na niego pod wpływem mocy, autorytetu, mieszkającej siły Ducha Świętego w jego sercu, mówi, srebra i złota nie mam. Często odwołujemy się do tych wspaniałych słów, ale to, co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań. I chwała Panu Bogu. Ten człowiek się podrywa i wstaje. Serce Piotra, serce Jana było wypełnione obecnością Jezusa Chrystusa. I z tego tytułu znaleźli się przed radą narodu żydowskiego, izraelskiego. I przeczytajmy sobie te pierwsze cztery wersety. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc, strącili do więzienia aż do następnego dnia, był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Jest następny wspaniały moment, opis. Oto uczniowie byli gotowi, otwarci na to, aby tak dalece wyjść w tą pracę misyjną, w to zwiastowanie, ogłaszanie Jezusa Chrystusa Zbawicielem Świata, że byli gotowymi, aby pójść i cierpieć. Coś ciekawego, że w tym momencie Słowo Boże nam pokazuje, że mężowie Izraela, apostołowie są zamknięci do więzienia, a w słuchających nie buduje się strach i lęk. Ja też tam trafię. Ale liczba nawróconych, ona wzrasta. I to Słowo Boże mówi, i wzrosła liczba tych ludzi wierzących, tych mężów, do około 5000. Czyli prawidłowa postawa, gotowość całkowitego siebie poświęcenia, gotowość na cierpienia dla Chrystusa Jezusa jest wspaniałym elementem, który otwiera serca innych ludzi na słowo, na moc i autorytet Jezusa Chrystusa. Ten rozdział, w tym samym rozdziale, w 31 wersecie czytamy ciekawe słowa. Kiedy już uczniowie wrócili do zgromadzenia, apostołowie wrócili do zgromadzenia, 31 werset mówi tak. A gdy oni skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z odwagą. Proszę zwrócić uwagę. Gotowość, poświęcenie, aby tylko imię Pańskie było zwiastowane. Gotowość na cierpienie, na więzienia powodowało to, że to był jakiś wspaniały przykład, co jest, wydawałoby się w oczach ludzkich, jest nierealne. Słyszałem już wiele świadectw z różnych miejsc, gdzie ludzie wierzący, gdzie zbory Pańskie doświadczały potężnych prześladowań. Wydawałoby się, że tych ludzi wierzących powinno obywać. A okazuje się, że nie. Im bardziej, im więcej ludzi prześladowanych, tym więcej ludzi innych otwierało się na głos Ewangelii, na głos Pana naszego Jezusa Chrystusa i doświadczali mocy zbawienia i pokoju niebieskiego pojednania. Czy jesteś gotowy, aby cierpieć za Jezusa Chrystusa? Może to nie musi być koniecznie więzienie, ale to może być wiele takich bliskich nam sytuacji naszego życia. Może nawiążę do tego, co przed chwileczką też wspomniał brat Jarek. Drodzy umiłowani, to czy jestem gotowy cierpieć dla Jezusa, to przede wszystkim w moim codziennym, dzisiejszym życiu objawia się w tym, czy jestem gotowy być uczniem mego Pana na każdym miejscu, w pracy, w szkole, wszędzie, gdzie się znajduję. Czy ludzie patrząc na mnie widzą we mnie Jezusa Chrystusa? Czy widzą moją bezkompromisowe, czyste, święte postępowanie, całkowite, zanurzone w Ewangelii Pana Jezusa? Można bardzo szybko to sprawdzić. Bardzo szybko to się uwidoczni. Oczywiście z opinii innych ludzi będziesz dziwakiem niejednokrotnie. Będziesz niezrozumiany, czasami wyśmiany. Ale te serca, które poszukują żywego Boga, w tym będą widziały autorytet Słowa Bożego mieszkające w Twoim sercu. Za czasów byłego ustroju naszego państwa bardzo często można było zrozumieć, a coś tam wziąć z pracy, przecież to i tak jest nasze, to przecież jest wszystko takie. a coś skombinować, a to przecież i tak jest nasze. Przechodzimy do szkoły, do innych sytuacji. Ja nie chciałbym tutaj w tej chwili za dużo przykładów dawać, ale myślę, że kochani mnie rozumiecie, że jak bardzo jest ważne, czy jestem gotowy nawet ze stratą dla siebie, ale wypełnić Boże prawo, zachować święte postępowanie, wydać świadectwo, że w moim sercu mieszka bojaźń Pańska, która kształtuje moje życie zgodne z wolą mego żywego, świętego Boga. Wydarzyły się tu dwie wspaniałe rzeczy w tym opisie. Po pierwsze, cierpienie apostołów spowodowało, że widząc z nich ten bezkompromisowe oddanie się Bogu, wiele ludzi uwierzyło. A zrazem, kiedy ten zbór ugiął kolana przed Bożym Majestatem, tam jest ciekawe stwierdzenie, lubię to powtarzać, i zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Chwała Panu Bogu. Wyobraźmy sobie ten moment, tą sytuację. Przecież nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Uginamy kolana, czy stajemy przed Bożym Majestatem. Bóg widzi w nas tą czystość, tą bojaźń Jego mieszkającą i udzielając odpowiedzi na nasze modlitwy, może też i przepraszające za to, że coś nie tak uczyniliśmy. I wszystkie nasze serca wypełnia mocą Świętego Ducha. Dzieje apostolskie mówi, że aż miejsce, tam gdzie oni się znajdowało, zatrzęsło się od tej potężnej mocy żywego Boga. Więc jeżeli pragniemy, aby Bóg przedawał wzrost, muszę być gotowy na cierpienia dla Chrystusa Jezusa. Muszę być gotowy na cierpienie dla mego Pana, na to zapłacenie, tą pewną cenę uczniostwa, które oczekuje ode mnie mój żywy, święty Bóg. Następne miejsce Pisma Świętego z dziejów apostolskich, gdzie znowu Bóg przemnażał tych, którzy mieli być zbawieni. Jest to 6 rozdział dziejów apostolskich. Jest to mowa o wyborze diakonów, 7 diakonów, którzy zostali wybrani w tym zborze. Nie będę opowiadał, bo nie jest to tematem mego przekazu, tych moich myśli, Bożego Świętego Słowa, ale chciałbym przeczytać kilka wersetów i przeczytam od 3 wersetu, może od 2. Wtedy 12 uczniów, zwoławszy wszystkich uczni, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena, Mikołaja Prozalitę z Antiochy. Tych stawili przed apostołami, którzy się modlili i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Jest ciekawy opis. Ten opis możemy inaczej scharakteryzować. Mówi nam o pewnym porządku w zborze, o pewnym rozdzieleniu pewnych zadań i służb w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Można nawiązać do listu męża Bożego z listu do Efezjan, gdzie Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, a Bóg ustanowił i pokazuje pewien podział działania, pracy, służby na różnych członków, różnych braci przed obliczem Najwyższego Pana. Kiedy apostołowie wykonali to, co w Bożym rozporządzeniu było, aby ten zbór wzrastał w tym Jego porządku, w tym Jego działaniu, w tym Jego, użyję takiego słowa, podzieleniu tej służby i pracy, to odpowiedzią na to było, że poczet uczniów bardzo się pomnażał, także też wielka liczba kapłanów przyjmowało wiarę, przyjmowało słowo Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli pragniemy, drodzy, aby ta trzecia część wypowiedzi męża Bożego apostoła Pawła działała w naszym sercu, w naszym życiu, dotyczące, a Bóg przydawał, a Bóg dawał wzrost, to, kochani, musimy pamiętać, że Bóg ustanawia pewien porządek w Kościele i wcale się mnie czy was nie pyta o to, co się nam podoba. Dlatego, że to jest Jego działanie, Jego wola i Jego postanowienie. I jak ważne jest, abyśmy zrozumieli, że to jest tak istotne dla mego życia, to jest tak potrzebne, abym ja był błogosławiony przez mego Boga, abyś Ty był błogosławiony przez swego Boga, abyśmy wspólnie doświadczali tej potęgi działania Bożej łaski, Bożego świętego niebiańskiego pokoju. Jest taka odpowiedź, tak bardzo wyraźnie ten rozdział nam opisuje. I jeszcze jedną myśl, którą chciałbym też na podstawie dziew apostolskich. Zwróćmy uwagę na dalszy rozwój tego kościoła, tych zborów, tych pierwszych chrześcijan, naszych braci i sióstr, którzy wierzyli i byli napełniani Bożą łaską. Mianowicie jest to opis pracy męża Bożego Pawła w Efezie, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie w tym zborze poprzez moc świętego Bożego Ducha bardzo wspaniale Bóg działał i dokonywał swojej cudownej mocy poprzez działanie świętego Bożego Ducha. I opisuje nam ciekawą rzecz. Może przeczytajmy sobie od 14 wersetu. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich, pognębił, także nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się wiadome wszystkim Żydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było uwielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwo, znosili księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 000 srebrnych drach. Tak to potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Myślę, że to miejsce Pisma Świętego uczy nas znowu bardzo istotnej sprawy. Znalazło się 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy przyglądając się pracy apostolskiej bardzo tego zapragnęli. Ale nie poszli drogą biblijną, oczekując na Bożą łaskę, na Boże namaszczenie, na Boże wyposażenie, na Boże obdarowanie. Chcieli skopiować działanie, którego byli świadkami. Wiemy, co się wydarzyło. Nie będę się nad tym zastanawiał głębiej, dlatego że to jest bardzo jasno i dobitnie napisano. Ale co chciałbym przez to powiedzieć? Jak jest bardzo ważne, abyśmy w naszej pracy, w naszym działaniu, jeżeli pragniemy, aby Boży Święty Duch, aby Pan Bóg dawał wzrost, abyśmy w cierpliwości, w pokorze, w uniżeniu oddawali wszystko w ręce Boga i oczekiwali na Jego kierownictwo, na Jego działanie, na Jego dotknięcie, na Jego impuls, który pozwoli wykonać taką czy inną rzecz przed obliczem Najwyższego Boga. Tak jest to w życiu człowieka, tak w przypadku ich tych 7 synów, że człowiek często chciałby brać w swoje ręce. I wtedy kończy się dokładnie tak, jak zakończyło się to w tym przypadku opisanym przez święte Boże Słowo. I jak ważne jest, abyśmy umieli zrozumieć, do czego nas Bóg powołał, i w co nas wyposażył i w jakim zakresie możemy działać lub nie. Bo jeżeli przekraczamy, to nic dobrego nie zrobimy. Tylko, drodzy umiłowani, zrobimy sobie i innym szkodę. Ale jeżeli oczekujemy na Bożą łaskę i poddajemy się Bożemu kierownictwu, to Pan Bóg jest potężny. Kiedy Żydzi, arcykapłanie, chcieli uspokoić tych, którzy krzyczeli Hosanna, kiedy Jezus jechał na oślęciu, myśleli, że jeżeli uspokoją tych ludzi, to zamkną Boże działanie. Tam była ciekawa odpowiedź. Jeżeli nawet oni nie będą wołać, to Bóg sobie zbudzi chwalców z kamieni. To nie oznacza, że się chwała skończy. To nie oznacza, że Bóg nie będzie miał płynącej chwały. Jeżeli jest Boże działania, Boża moc, to nie ma człowieka, który byłby w stanie zatrzymać Boże działanie. Ja mogę zatrzymać Boże działanie w swoim sercu przez mój grzech, przez moje nieposłuszeństwo, przez moje zasmucenie mego żywego, świętego Boga. I Słowo Boże nam w tym miejscu mówi, że inni patrząc na to, zobaczywszy to Boże kierownictwo, jest ciekawe miejsce, że uwierzyli, przychodzili, wyznawiali, ujawniali uczynki swoje. To jest drugi temat, który nie tak dawno troszeczkę wspomniałem, myślę, że do niego wrócę. Istota, potrzeba wyznania, ujawnienia przed obliczem Najwyższego Boga. Mogę tylko tyle powiedzieć. Jest wielu ludzi, wielu być może z nas, którzy męczymy się wiele, wiele lat niepotrzebnie. Tylko dlatego, że stoimy na straży swoich tajemnic, bojąc się wyznać, ujawnić przed obliczem Najwyższego Boga. Bóg i tak o tym wie. To nie jest, że ujawnię i naraz Pan Bóg się dowie, że ja coś źle zrobiłem, bo Bóg wie. Ale jeżeli mówi o ujawnieniu, to nie dla Boga, bo Bóg, i jeszcze raz powiem, dokładnie o tym wie. I nie ujawniam to Bogu, ale ujawniam przed sługami Bożymi po to, aby ta rzecz skryta, tajna została rozwiązana, w której szatan w tym momencie traci siły. Nie ma możliwości pętania mi rzeczą tajną, ukrytą grzechem, który gdzieś tam we mnie krąży i on mi nie pozwala, abym wzrastał, rozwijał się w mocy świętego Bożego Ducha. On mnie trzyma na uwięzi. On wlewa w moje serce strach, bojaźń. I ja ciągle drżę, aby czasami to nie wyszło. Tam, gdzie Duch Święty działa, tam, gdzie człowiek pozwala i oddaje się w ręce Jezusa Chrystusa, to Słowo Boże mówi, jeszcze raz przeczytam, żebym powtórzył wiernie. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Do kogo przechodzili? Do apostołów, do mężów Bożych. A niemało z tych, którzy bawili się czarnoksięstwem, znosiło to wszystko, co było ich w życiu. Ja myślę, że dzisiejszy świat, choć wydawałoby się, że bardzo rozwinięte, technologia, nauka, medycyna poszła bardzo, bardzo daleko. Cywilizacja stała się taką świecznikiem współczesnego człowieka, ale w tym tak zcywilizowanym świecie, jak wiele ludzi korzystają z różnych amuletów, jak wiele ludzi korzysta z różnych gdzieś tam, wybaczcie, że tak sobie w tej chwili przyszło na myśl, się posłużę, 13, nawet nie byłem, byłem zaskoczony i ostatnio, jak leciałem samolotem, sprawdzałem, czy to jest prawda i się okazało, że prawda, że nawet w samolocie, jak są rzędy, to jest 12 i 14, bo 13 jest pechowe. Cywilizowany świat, ludzie nauki. Zwróćcie uwagę, jak szatan trzyma w takich więzach różnego rodzaju. Okazuje się, że dokładnie to samo jest na statkach. Bo 13 i takich rzeczy jest bardzo wiele. Horoskopów, innych rzeczy. Ludzie powiedzieli, ja uwierzyłem. Ale kochani, jeżeli tego nie spalisz, nie wyznasz, wyrzucisz się, bo nie zaprzesz się, nie da ci, nie będziesz miał możliwości, aby duchowo rozwijać się przed Bogiem. Będziesz takim chrześcijanem, który będziesz, użyję takiego porównania, płynąc na wodzie, będziesz zdecydowanie więcej czasu pod wodą niż na wodzie. Czasami się wychylisz, złapiesz łyk powietrza, tylko tyle, że się jeszcze nie utopisz i znowu dryfujesz, i znowu jesteś pod wodą. Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie i oni, ja nie chciałbym tutaj porównywać tej potężnej sumy 50 tysięcy tych srebrnych drach. To było naprawdę potężne bogactwo. To świadczy o tym, jak tamci ludzie byli związani. I ja myślę, że gdyby dzisiaj chciał wyzbyć się tych wszystkich trzynastek, łapania się za guzika, za guzik, bo kominiarz idzie, odwracania się, bo czarny kot przeleciał, jeszcze coś innego, to nie byłoby 50 tysięcy drach, ale może i 50 milionów. Gdyby te wszystkie rzeczy spalił, wyrzucił, odrzucił. Byłem przerażony, nie powiem gdzie, w jednym miejscu byłem na nabożeństwie, przechodziłem się parkingiem, szedłem na przerwie i tak rzuciłem wzrokiem na samochody mijane i byłem zaszokowany, zaskoczony, kiedy w X samochodach na lusterkach znalazłem takie niby maskotki. Kiedy się dobrze to ją przyglądnęło, okazało się, że to były znaki Zodiaka. Wydawałoby się, taka maskotka, to taki nic, to takie coś takiego. Jeżeli pragniemy, aby w życiu naszym, w naszej służbie wypełniało się to, co Słowo Boże nam mówi, a Bóg przydawał, Bóg daje wzrost. Kochani, nie ma innego wyjścia, jak to, co tu jest napisane. Wyznawało, ujawniało, a wszystko, co miało z tym jakiekolwiek dotknięte było do rzeczy związanych z magią, czy z jakimiś horoskopami, czy z jakimiś dziwnymi ludzkimi przypowiedniami opartymi na okultyzmie. One muszą być spalone, wyrzucone. Ja nie chciałbym się tutaj sprzeczać, ale powiem tak, osobiście bardzo mam wielkie zastrzeżenia do takiego systemu brać dwa kije i szukać wody. Mi się od razu przypomina Stary Testament, gdzie prorok mówi i wezmą i będą się kradzić kija. I biorą te kije i się radzą. Gdzie tu jest woda? Może ktoś powie, nie, to jest naturalne. To jeżeli naturalne, to dlaczego nie wszyscy to mogą zrobić? I nie chciałbym tutaj zachodzić, tylko chciałbym zwrócić naszą uwagę. Drodzy umiłowani, jak czasami nasz wzrost duchowy i nasza praca, Twoja, każdego z nas, może być tak bardzo mocno wiązana, niepozwalana na ten duchowy rozwój tylko dlatego, że coś się takiego znajduje. Ja wiecie, powiem Wam taki przykład z własnego życia. Moja babcia, która mieszkała w Chocianowie, miała taką z porcelany takiego koguta. Ten kogut mi się bardzo podobał. Kiedy babcia umarła, ja sobie tego kogota wziąłem do domu. Stania mówi, słuchaj, kiedy nie popatrzę na tego koguta, tak bardzo czuję jakiś niepokój. I wiecie, ja się przyznam, że zacząłem ten kogut mi jakoś przeszkadzać. Kiedy kiedyś raz bliżej temu kogutowi przeglądnąłem, to zobaczyłem tam pewne znaki, napisy, które spowodowały, że natychmiast go wyrzuciłem do śmietnika. I wrócił pokój. Ja przecież tego koguta nie wierzyłem w niego, ja się przed nim nie modliłem, ja nie wyznawałem to jak nie wiadomo co. Po prostu ładny kogut. Tylko ten kogut był powiązany zgodnie z tym, co tam było wyryte, z pewnymi okultystycznymi rzeczami, o których ja kompletnie nie wiedziałem. Ja nie zaglądałem, on się tak bardzo podobał, więc go wziąłem do domu. Znalazł się w śmietniku. Wydawałoby się, no ale przecież to było nieświadome. Tak, ale jeżeli serce człowieka jest dotknięte Bożą łaską, Bożą mocą, to mieszkający w tobie Duch Święty zacznie pukać, że tak określę, do tego serca. Nie da ci spokoju. Da ci sygnał, że coś jest nie tak. Że coś z tym trzeba zrobić. I dokładnie to się wypełniło w życiu dzieł apostolskich. A kiedy oni to zrobili, i na tym będę już kończył, tak to potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. Amen. Chwała Panu Bogu.